Rozdział 8. Nowa szkoła. Czas podróży do Lacombe zbliżał się nieubłaganie, a ja czułam się zarówno podekscytowana, jak i smutna. Wiedziałam, że będę tęsknić za moją nowo poznaną rodziną. John i Mary stali się dla mnie bardzo bliscy, a dzieci były wprost wspaniałe. Gdy pakowałam rzeczy, William trzymał się w pobliżu, by w razie potrzeby służyć mi pomocą, a Sara cały czas wyglądała, jakby zbierało jej się na płacz. Kathleen nalegała, by asystować mi podczas składania szmaragdowo-zielonej aksamitnej sukni, gdy z powrotem owijałam ją w bibułę. Wyraziła żal, że nawet nie było okazji, bym ją założyła podczas pobytu w Calgary. Ostatni raz trzymałam w ramionach małą Elizabeth, a ona obdarzyła mnie ślicznym, ujmującym uśmiechem. Ucałowałam jej miękkie policzki, uroniwszy przy tym kilka łez. Mary wielokrotnie powtórzyła, że w każdej chwili jestem w ich domu mile widziana. Przyjeżdżaj, kiedy tylko będziesz mogła, powiedziała błagalnym tonem. Nawet jeśli miałoby to być tylko na jedną noc. Obiecałam, że będę ich odwiedzać jak najczęściej. A jeśli okazałoby się... Wszystko będzie dobrze, jestem tego pewna. Wiedziałam, że było to zaproszenie do powrotu, gdybym uznała, że sytuacja, w której się znajdę, mnie przerośnie. Doceniałam troskę Mary, ale nie chciałam zachowywać się jak dziecko. Oczywiście chciałam też udowodnić coś panu Higginsowi. Nigdy nie wiadomo, z jaką rodziną będziesz zmuszona zamieszkać, zasugerowała niepewnie Mary. Jestem pewna, że nie umieszczono by mnie w domu, który budziłby obiekcje, powiedziałam, starając się, by w moim głosie brzmiała pewność siebie. Lecz prawdę mówiąc, ciężko mi było uwierzyć w troskę pana Higginsa o moje dobre samopoczucie. Nie wiedziałam, jak daleko może się posunąć w swoim pragnieniu zemsty. Ale pamiętaj, powiedziała Mary, a ja zapewniłam ją, że będę pamiętać. John wraz z Williamem, Sara i Kathleen zawieźli mnie na stację. Kathleen z poważną miną spytała:
Ciociu Bev, czy będziesz mnie pamiętać, jeśli dorosnę podczas twojej nieobecności?
Oczywiście, że tak, kochanie, zapewniłam ją. Ale nie zamierzam wyjeżdżać na aż tak długo.
Wydawała się pocieszona moją odpowiedzią.
Szkoda, że nie zostaniesz moją nauczycielką,
powiedział William.
I moją,
odezwała się Sara pełna wzruszenia. Rozpoczynała szkołę w następny poniedziałek i chociaż nie mogła się tego doczekać, miała również obawy.
Ja też żałuję, powiedziałam, tuląc ich do siebie.
Ale obiecuję, że napiszę do was i opowiem wam wszystko o Pine Springs i o moich uczniach, a wy możecie pisać do mnie o waszych nowych nauczycielach i przyjaciołach.
Pomysł z listami trochę ich rozchmurzył. Po ostatnich pożegnaniach wsiadłam do pociągu i wybrałam miejsce, które uznałam za najbardziej wygodne. Zauważywszy siedzącego po drugiej stronie mężczyznę z cygarem, zdałam sobie sprawę, że postąpiłam nieroztropnie, ale nie chciałam się przesiadać z obawy, by moje zachowanie nie zostało odebrane jako nietakt. W końcu żona pana z cygarem zażądała, żeby je zgasił, gdyż nie mogła już znieść tego śmierdzącego paskudztwa. Zostałam wybawiona z kłopotu. Myślałam, że pociąg nigdy nie dotrze do Lacombe. Wlókł się niemiłosiernie, zatrzymując się w każdym z miejsc, w których stał więcej niż jeden budynek. Wyjeżdżając z każdego malutkiego dworca, pociąg syczał i sapał, szarpał i jęczał. Wydawało mi się, że trwa to wieki. Wyjątkowo długi postój odbyliśmy w mieście zwanym Red Deer. Z zaciekawieniem przyglądałam się, jak wagony towarowe odjeżdżają z mnóstwem ładunków, takich jak worki z mąką, nieoznakowane skrzynie, a nawet piec. W końcu, gdy przeładowanie trwało tak długo, że zaczynałam podejrzewać, że i mój bagaż został zabrany z pociągu, wznowiliśmy naszą mozolną podróż. W międzyczasie zmienił się krajobraz. Prerie zostawiliśmy daleko za sobą, a teraz toczyliśmy się przez tereny zalesione. Tu i ówdzie znajdowały się pola wykarczowane przez osadników. Wszędzie widać było duże stosy kłód i pniaków, niektóre z nich otoczone polami wschodzącego zboża. Zasiane ziarno było teraz prawie gotowe do zbiorów, a większość rozmów moich współpasażerów koncentrowała się na plonach, ich jakości oraz pogodzie. Były to dla mnie tematy zupełnie nowe i bardzo mnie zainteresowały. Późnym popołudniem konduktor przeszedł przez pociąg, wołając:
La Combe! Następny przystanek! La Combe!
Zaczęłam zbierać swoje rzeczy i starannie schowałam opakowania, w które Mary zawinęła dla mnie posiłek na drogę. Niechętnie go przyjęłam, ale tak nalegała, że nie mogłam odmówić. Ostatecznie byłam jej wdzięczna i ze smakiem zjadłam każdy kęs. Strzepałam z kolan niewidzialne okruszki i wstałam, by wygładzić spódnicę. Pociąg zatrzymał się gwałtownie, wydając głośny pisk. Chwyciłam swoje pakunki i podążyłam na spotkanie z panem Laverlym. Po zaledwie kilku godzinach jazdy czułam się zesztywniała i zmęczona. Ciężko mi było wyobrazić sobie, jak udało mi się przetrwać wcześniejszą czterodniową podróż z Toronto. Gdy schodziłam po stopniach, moje oczy pośpiesznie szukały mężczyzny, który wyglądałby jak pan Laverly. Z łatwością zauważyłam człowieka wysłanego na spotkanie ze mną. Była to ta druga niespokojna osoba na peronie. Przedstawiłam się, a on zaproponował mi filiżankę kawy, zanim wyruszymy. Sam został na stacji, by zająć się moimi bagażami, a jego córka, Pearlie, została wypchnięta w moim kierunku, aby wskazać mi drogę do kawiarni w miejscowym hotelu. Hotel ów znajdował się niedaleko, a ona prowadziła mnie w dziarskim tempie. Znalazłyśmy wolny stolik w rogu sali, a po złożeniu zamówień i złapaniu oddechu zaczęłyśmy rozmowę. Ucieszyło mnie, że Pearlie nie była nieśmiała i swobodnie udzielała odpowiedzi na moje pytania. Zależało mi na tym, aby dowiedzieć się wszystkiego na temat Pine Springs. Jak ci się podoba w szkole? Zapytałam, sądząc, że to normalne pytanie, które zadałby każdy nauczyciel.
Jest w porządku, ale nie lubiłam mojego ostatniego nauczyciela tak bardzo jak tego poprzedniego, ale...
Pospieszyła z wyjaśnieniem, widząc moją zdziwioną minę.
Przynajmniej był lepszy niż ten wcześniejszy.
Co rok zmienia ci się nauczyciel?
Najczęściej tak, choć jednego miałam przez półtora roku.
Wzruszyła ramionami, jakby to nie miało większego znaczenia. Jak daleko jest stąd do Pine Springs?
Tata mówi, że jakieś pół godziny.
A jak tam jest?
Nie wiem, nigdy wcześniej tam nie byłam.
Otworzyłam szeroko oczy ze zdziwienia. Nie mieszkasz w Pine Springs?
Nie, mieszkam tutaj, w La Combe.
Ale czy to nie twój tata ma mnie zawieźć do Pine Springs?
Tak, nikt w Pine Springs nie ma auta, więc pan Laverly zlecił tacie, żeby panią zawiózł. Pan Laverly powiedział, że zanim pani tam dojedzie wozem, może się pani rozmyślić i uciec z powrotem na wschód, a on na pewno by tego nie chciał.
Rozumiem. Uśmiechnęłam się na myśl o tym, co pan Laverly może uważać na temat dam ze wschodu. Więc nie masz na nazwisko Laverly?
Nie, nazywam się Ainsworth.
Mieszkasz i chodzisz do szkoły tutaj, w La Combe.
Tak jest.
Czy wiesz może, ile dzieci chodzi do szkoły w Pine Springs?
Jeszcze żadne.
Słucham?
To nowa szkoła. Dopiero ją zbudowali. Próbowali zatrudnić jakiegoś nauczyciela, ale pan Higgins nigdy dla nich nikogo nie znalazł. Zbudowali szkołę 2 lata temu. Brakowało tylko nauczyciela. Ostatniej jesieni też nikogo nie znaleźli. Ale w tym roku przyjechała pani. Pan Laverly bardzo się ucieszył, dlatego poprosił tatę, żeby panią zawiózł. Mój tata jest jedyny w okolicy z dobrym autem.
Dodała z dumą. To bardzo uprzejme z jego strony. Czym zajmuje się twój tata?
Pogrzebami. Ostatnio interes dobrze nam idzie. Słyszałam, jak mówił to mamie. Powiedział, że może nawet kupić tę nową maszynę do prania, o której tak marzyła.
Nie będzie już musiała używać starej tarki. Uśmiechnęłam się i skinęłam głową. To z pewnością ulży twojej mamie w pracy. Perli obserwowała mnie uważnie. Gdy tylko skończyłam herbatę, wstała z krzesła.
Lepiej wracajmy. Tata pewnie skończył już pakować pani rzeczy do auta.
Jedziesz z nami do Pine Springs? Zapytałam, mając nadzieję, że odpowiedź będzie twierdząca.
Muszę,
powiedziała.
Muszę pomóc tacie uruchomić auto.
Pomóc? Jak mu w tym pomagasz?
Dbam o zasanie i takie tam, a on kręci korbą.
Wróciłyśmy na dworzec i zastałyśmy wzburzonego tatę Perli chodzącego tam i z powrotem. Przed nim na peronie leżały moje kufry. Wnioskując po sposobie, w jaki kierownik stacji na mnie spojrzał, domyśliłam się, że zamienił już parę zdań z panem Ainsworthem.
Te muszą zostać. Nie ma na mnie miejsca w aucie,
powiedział bez ogródek ojciec Perli.
Ale ja ich potrzebuję, zaprotestowałam. Tam są moje ubrania, moje...
Nic na to nie poradzę. Mogę zabrać bagaż podręczny, ale kufry będą musiały tu zostać. Ktoś będzie musiał przyjechać wozem i odebrać.
Widziałam, że podjął już decyzję. Poza tym chyba miał rację. W automobilu rzeczywiście nie było miejsca na moje kufry.
Resztę rzeczy położyłem na tylnym siedzeniu. Może pani usiąść obok nich.
Tak też zrobiłam. Kierownik stacji został wezwany machnięciem ręki i otrzymał instrukcje dotyczące moich bagaży. Wkrótce potem przełożono je na wózek i zawieziono do małego drewnianego budynku. Perli zajęła miejsce za kierownicą i umiejętnie wyciągała i przekręcała gałki, podczas gdy jej tata zaczął z mozołem kręcić korbą. Sporo się natrudził, nim silnik wreszcie zaskoczył. Pan Ainsworth podbiegł do drzwi i wepchnął się za kierownicę obok Perli. Jego twarz była czerwona i spocona z wysiłku. Zaczęliśmy ostrożną jazdę przez małe miasteczko, omijając wyboje, pieszych oraz powozy. Psy z przyjemnością goniły ten niezwykły środek lokomocji, odprowadzając nas szczekaniem, skakaniem i kłapaniem zębami. Wstrzymałam oddech na myśl, że auto mogłoby któregoś z nich przejechać, ale pan Ainsworth jechał tak, jakby w ogóle tych psów nie dostrzegał. To była długa, wyboista przejażdżka w tumanach kurzu. Ta droga na pewno nie była stworzona do jazdy z nadmierną prędkością, o co ojca Perli nie można było posądzić, ale nie chciałabym uchodzić za niewdzięczną. Cieszyłam się, że nie muszę odbywać tej trasy powozem. Rozglądałam się za moimi ukochanymi górami, ale z tej perspektywy widziałam tylko porośnięte drzewami wzgórza. Mijaliśmy wiele wykarczowanych uprzednio pól. Na większości rosły zboża w różnych fazach dojrzewania. Na niektórych pasło się bydło lub konie. Dostrzegłam też kilka stad owiec. Domy i zabudowania gospodarcze były przeważnie drewniane. Patrzyłam na nie z zafascynowaniem. Już miałam zamiar dotknąć ramienia Perli i zapytać, ile jeszcze będziemy jechać, ale przypomniałam sobie, że nie będzie wiedziała, skoro nigdy wcześniej nie była w Pine Springs. Jakieś 10 minut później skręciliśmy w podjazd, przy którym stał drewniany budynek. Stwierdziłam, że to musi być moja nowa szkoła. Przejechaliśmy obok niej, po brązowiejącej trawie i podjechaliśmy pod mniejszy budynek, usytuowany po lewej stronie na tyłach szkoły.
Jesteśmy,
rzekł donośnie tata Perli, starając się przekrzyczeć warkot silnika. Zdałam sobie sprawę, że nie planował go wyłączać. Nie chciał po raz kolejny przechodzić nieprzyjemnej procedury uruchamiania auta. Nie dziwiłam mu się. Musiał zauważyć moją minę, bo odezwał się głośno.
To kwatera nauczycielska. Tu będzie pani mieszkać.
Kwatera nauczycielska?
Zebrałam myśli oraz bagaże i wydostałam się z auta. Moi towarzysze podróży nawet się nie poruszyli.
Ale ja nie mam klucza!
Jęknęłam przez okno samochodu.
Klucza?
Zachowywał się tak, jakby nigdy nie słyszał o takim przedmiocie.
Tak, klucza! Jak inaczej wejdę do tego domu?
Klucz niepotrzebny! Tu nie ma zamka! Miłego dnia, przepani!
Uniósł kapelusz, popchnął dźwignię zmiany biegów, a auto zastukało i powoli wyjechało z podwórza. Patrzyłam, jak odjeżdżają. Pearlie machała mi energicznie, a ja ledwie uniosłam rękę na pożegnanie. Kiedy zniknęli mi z widoku, zebrałam swoje pakunki i spróbowałam otworzyć drzwi. Tata Pearlie miał rację. Wystarczyło lekko pchnąć. Weszłam obejrzeć miejsce, które miało być od teraz moim nowym domem. Spodziewałam się, że będę lokatorką u jakiejś rodziny w sąsiedztwie szkoły. Wstrząsnął mną niewielki dreszcz strachu. Powiedziałam sobie jednak, że nie mogę się tak głupio bać i że mieszkanie samemu okaże się o wiele wygodniejsze, a poza tym będę miała tak blisko do pracy. Później dowiedziałam się, że ten domek został zbudowany ostatniej zimy, jako dodatkowy bodziec dla pana Higginsa, aby łatwiej mógł znaleźć chętnego nauczyciela do tej szkoły. Byłam tu pierwszym mieszkańcem. Przeszłam przez drzwi wejściowe do małego pokoju, który był połączeniem kuchni i salonu. W jednym z kątów stała mała szafka, a obok niej bardzo zużyty piec. Płonął w nim ogień, więc ktoś dopiero co musiał tu zaglądać. Na piecu stał czajniczek i pogwizdywał wesoło, wypuszczając słupek miękkiej, migoczącej pary. Coś w tym czajniku nagle sprawiło, że poczułam się jak w domu. Zaczęłam się rozluźniać. Mój wzrok szybko ogarnął pokój. Znajdowały się w nim również stół i dwa krzesła, naprawione i świeżo pomalowane na kolor bladej zieleni. Dwa tapicerowane krzesła z przykrywającymi je pstrokatymi, ręcznie robionymi, pikowanymi narzutami i mały stoliczek pomiędzy nimi przyozdabiały mój salon. Przy jednej ze ścian stał kredens. Z tej perspektywy widziałam też drugi pokój, a po pobieżnym przyjrzeniu się pierwszemu szybko przeszłam przez łączące oba pomieszczenia drzwi. W drugim pokoju stało łóżko i komoda. Meble wyglądały na mocno używane, ale czyste. Materac łóżka był grudkowaty, ale obszyto go nowym poszyciem ze świeżo wypranego worka po mące. W miejscu głowy spoczywała nowa poduszka. Zastanawiałam się, czy jej puszystość zawdzięczam lokalnemu ptactwu. Na końcu łóżka leżała schludnie złożona pstrokata kołdra. Nagle zdałam sobie sprawę, że nadal trzymam w rękach bagaże. Wróciłam do pierwszego pokoju i położyłam je na jednym z tapicerowanych krzeseł. Jakby w transie podeszłam do pieca i sprawdziłam, czy nie trzeba dołożyć drewna. Nigdy wcześniej nie miałam osobiście do czynienia z piecem i nie miałam najmniejszego pojęcia, jak się z nim obchodzić, ale wydawało mi się to dość oczywiste, gdzie należy wetknąć drewno. Rozejrzałam się dookoła i dostrzegłam kilka rzeczy na stole. Podeszłam do nich. Moją uwagę przykuła kartka, na której było napisane: Droga panienko, ja pomyślała, że pani zmęczona i głodna po podróży, więc zostawiła dla pani parę rzeczy. Jutro zajedziemy zobaczyć, czy czegoś pani nie trza. Mamy nadzieję, że jej się tu spodoba. Bardzo się cieszymy, że pani przyjechała. Marta Laverly. Na stole stały puszki z herbatą, cukrem, kawą i solą, a także ser, świeże pieczywo i ciasto. Podeszłam do kredensu i go otworzyłam. Przywitała mnie kolekcja niedopasowanych naczyń i garnków. Wyjęłam brązowy dzbanek z wyszczerbioną pokrywką oraz niebieski kubek z różą z boku. Położyłam go na bladożółtym spodku i zaczęłam przygotowywać sobie herbatę. Gdy herbata się parzyła, otworzyłam drugie drzwi kredensu i znalazłam podstawowe produkty spożywcze w małych pojemnikach. Nie mając wprawy w kuchni, byłam wdzięczna, że pojemniczki zostały starannie opisane. Na kredensie stała miska z wodą,
a w wodzie 3 słoiki. Jeden zawierał śmietanę, drugi mleko, a trzeci masło. Więc tak przechowuje się nabiał, gdy nie ma lodówki. Zanurzyłam palec w wodzie i zdziwiłam się, jak bardzo była zimna. Na kufrze przy drzwiach stało wiadro wody z małą chochlą, do tego miska i blaszany pojemniczek z kostką mydła. Przelałam trochę wody do miski i umyłam ręce. Uświadomiłam sobie, że dopóki nie przyjadą moje bagaże, nie mam żadnego ręcznika. Wyszłam więc na zewnątrz i starałam się strzepać wodę z rąk. Następnie zaś chodziłam tam i z powrotem, ocierając je lekko o siebie, aż wyschły. Gdy wróciłam, herbata była już gotowa. Ukroiłam kromkę świeżego chleba i posmarowałam ją masłem, a następnie ukroiłam sowitą porcję sera. Usiadłam na wolnym krześle i delektowałam się jedzeniem. Świeży chleb i gorąca herbata smakowały wspaniale. Już dawno nie jadłam tak pysznego posiłku. Rozejrzałam się po mojej kwaterze, tym razem już bardziej krytycznie. W oknach wisiały białe, dość sztywne zasłonki. Stół przykryty był białym obrusem z tego samego materiału, ale z ozdobnym ściegiem krzyżykowym. Ściany były gołe, z wyjątkiem wiszącego kalendarza. Małe, jasne, okrągłe dywaniki wyróżniały się na tle prostej drewnianej podłogi. Wszystkie meble były zdecydowanie z drugiej ręki. Gdy tak na nie patrzyłam, myślałam o ludziach, którzy oddali coś z własnego domu, aby nowa kwatera nauczycielki mogła zostać umeblowana. Czy było to dla nich poświęceniem? Odłożyłam pusty kubek i znów weszłam do sypialni. Zasłonki, które tam wisiały, były z tego samego grubego, białego materiału. Na komodzie, przy ścianie, leżały starannie złożone dwie dodatkowe poszewki. Wszystko było ręcznie robione, najwyraźniej zszyte z lepszych części zużytej odzieży. Umiejętnie i artystycznie wykonane. Prezentowały się bardzo dobrze. Podziwiałam owo rękodzieło i doceniałam czas, który został w nie włożony. Na podłodze leżały 3 dywaniki. Jeden przed łóżkiem, kolejny przed komodą, a ostatni przy drzwiach. Na ścianie wisiało lustro z pęknięciem biegnącym nierówno w dolnym rogu. Więc nie będę mieszkać u żadnej rodziny, powiedziałam do siebie. Będę mieszkała zupełnie sama, w tym małym drewnianym domku. Wróciłam na krzesło i nalałam sobie drugą filiżankę herbaty. Rozejrzałam się po moim nowym gniazdku, czując głęboki szacunek dla ludzi, którzy tak ciężko pracowali i poświęcili tak wiele, by mnie tu sprowadzić. Opuściło mnie uczucie paniki i zaczęłam odczuwać więź z tymi pionierami, która przenikała do mojego umysłu i serca. Gdy tylko pomyślałam o nieznanych mi jeszcze sąsiadach, poczułam się niemalże szczęśliwa. Będę kochać i uczyć wasze dzieci najlepiej jak potrafię, zdecydowałam. Uśmiechnęłam się do siebie i popijając herbatę powiedziałam na głos. Dziękuję, panie Higgins. Nie mógł mnie pan postawić w lepszej sytuacji. Dopiero gdy poszłam poszukać miski i większej ilości gorącej wody do umycia naczyń, odkryłam przykryty garnek z gulaszem, gotujący się na wolnym ogniu z tyłu pieca. Przepysznie zapachniało, gdy podniosłam pokrywę i zamieszałam danie. Mimo że najadłam się już chlebem i serem, nie mogłam powstrzymać się od nałożenia sobie małej porcji gulaszu. Był pyszny. Resztę zostawiłam sobie na jutrzejszy obiad. –